Ześlij swój pokój, ześlij swą miłość, Duchu przyjdź, ześlij swą moc, ześlij swój pokój, ześlij swą miłość, Duchu przyjdź.
Duchu Przenajświętszy, kocham Cię z całej duszy mojej i uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pocieszaj mnie i prowadź mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli. Obiecuję przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdasz świat cały i mnie swoim pokojem. Amen. Przyzywając potrzebnych darów Ducha Świętego, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą wędrówkę drogami prawd naszej wiary. Rozważamy nasze chrześcijańskie wyznanie wiary, nasze credo. Niejednokrotnie powracam do tej myśli, która ukazuje, że credo chroni i użyźnia naszą wiarę. Wiedząc o tym, Kościół od samego początku stawał w obronie czystości i głębi swojego credo. W nim bowiem i poprzez nie oczekiwał wyzwolenia i zbawienia. Żył nim i z niego czerpał siłę w okresie prześladowań czy też innych niepokojów. To nasze wyznanie wiary chrześcijańskiej jest swoistego rodzaju znakiem rozpoznawczym dla wszystkich wierzących. Znak bardzo czytelny, niezależnie od kultury, języka, historii, wieku czy zawodu. Jest także znakiem wspólnoty, jaką tworzą świadkowie Jezusa Chrystusa, zespoleni węzłem miłości i dobroci. Jest rodzajem oddechu wiary, odsłonięciem Bożej logiki postępowania, powiewem miłości od strony Najwyższego. jest wreszcie samą treścią tego przesłania, z jakim Bóg zwraca się do człowieka i świata. Jest przedsmakiem życia wiecznego, które będzie wspólnotą radości bez końca. To nasze wyznanie wiary jest krótkie, jak krótkie jest życie na ziemi, a zarazem niezmiernie długie, ponieważ jego treść zgłębiać będziemy przez całą wieczność. Rozważamy, drodzy Państwo, część katechizmu Kościoła katolickiego, wyznania naszej wiary, dotyczącą misteriów dziecięctwa i ukrytego życia Jezusa. W ostatniej katechezie mówiliśmy o misterium Bożego Narodzenia i o etapie przygotowania do tego wydarzenia. Dzisiejszy temat, misteria dziecięctwa Jezusa, obrzezanie, objawienie, ofiarowanie Jezusa w świątyni, ucieczka do Egiptu, a także misteria ukrytego życia Jezusa. 527 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Obrzezanie Jezusa w ósmym dniu po narodzeniu jest znakiem włączenia go do potomstwa Abrahama i ludu przymierza. Jest znakiem jego poddania się prawu i uprawnienia go do udziału w kulcie Izraela, w którym będzie uczestniczyć przez całe życie. Jest ono figurą obrzezania Chrystusowego, jakim jest chrzest. Objawienie, epifania, jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela, Syna Bożego, Zbawiciela świata. Wraz z chrztem Jezusa w Jordanie i godami w Kanie celebruje się w tym dniu pokłon oddany Jezusowi przez mędrców przybyłych ze wschodu. W tych mędrcach, reprezentantach wyznawców sąsiednich religii pogańskich, Ewangelia widzi pierwociny narodów, które przyjmują dobrą nowinę zbawienia przez wcielenie. Przybycie mędrców do Jerozolimy, by oddać królowi żydowskiemu pokłon, pokazuje, że szukają oni w Izraelu, w mesjańskim świetle gwiazdy Dawida, tego, który będzie królem narodów. Ich przybycie oznacza, że poganie tylko wtedy mogą odkryć Jezusa i wielbić Go jako Syna Bożego i Zbawiciela świata, gdy zwrócą się do Żydów i przyjmą od nich obietnicę mesjańską, która jest zawarta w Starym Testamencie. Objawienie, epifania ukazuje, że wielu pogan wchodzi do rodziny patriarchów i uzyskuje godność izraelską. Ofiarowanie Jezusa w świątyni pokazuje Go jako pierworodnego należącego do Pana. Wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący Izrael wychodzi na spotkanie swego Zbawcy. Tradycja bizantyjska tak nazywa to wydarzenie. Jezus zostaje uznany za tak długo oczekiwanego Mesjasza, światło narodów, chwałę Izraela, lecz także za znak sprzeciwu. Miecz boleści przepowiedziany Maryi zapowiada inną ofiarę, doskonałą i jedyną ofiarę krzyża, która przyniesie zbawienie, jakie Bóg przygotował wobec wszystkich narodów. Ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek. Te wydarzenia ukazują, że ciemności przeciwstawiają się światłu. Słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Ewangelia świętego Jana. Całe życie Chrystusa będzie naznaczone prześladowaniem. Ci, którzy należą do Niego, będą uczestniczyć z Nim w tym prześladowaniu. Jego powrót z Egiptu przypomina wydarzenie wyjścia, i przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela. Zatrzymajmy się w tym miejscu na moment. Obrzezanie, objawienie, czyli Epifania, ofiarowanie Jezusa w świątyni, ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek. Drodzy Państwo, w Jezusie spełniła się mesjańska obietnica. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział pierwszy. Z narodzinami Jezusa Bóg ustanawia nowy porządek i nowy początek dla wszystkich ludzi. Pozwala się urzeczywistnić obietnicy, którą ustami proroków stale przekazywał ludowi Izraela, że wzniesie nowe Jeruzalem, że stare przeminie, a nastanie nowe. Poprzez Jezusa sam Bóg będzie przy nas i z nami. Będzie przy swoim ludzie nie tylko poprzez ziemskiego Jezusa, lecz także poprzez wywyższonego, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Narodziny Jezusa rozpoczynają proces zbawczy, który będzie się toczył, aż czas się wypełni. Poprzez Jezusa Bóg przyrzekł nam, że będzie przy nas i z nami zawsze i na wieki. Opis o narodzinach Jezusa jest wymownym świadectwem kunsztu, z jakim ewangelista Mateusz łączy początek i koniec. Mowa pożegnalna zmartwychwstałego Chrystusa utwierdza stan, który zapoczątkowały Jego narodziny. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 28. I kolejny element z życia Jezusa to opowieść o hołdzie mędrców, astrologów, czyli wspomniane w katechizmie Epifanie. Mędrcy, którzy padają przed Bożym dziecięciem na twarz, tak jak w zakończeniu Ewangelii świętego Mateusza uczniowie padają na twarz przed zmartwychwstałym, aby oddać hołd. Historia o mędrcach ze wschodu od dawna cieszy się popularnością. Pierwotnie magami byli perscy kapłani, ale też astrologowie, mędrcy, którzy posiadali nadprzyrodzoną wiedzę. Przybysze ze wschodu ujrzeli gwiazdę. Jak wyliczyli astronomowie, w 7 roku przed Chrystusem doszło do koniunkcji Jowisza i Saturna, gwiazdozbiorze ryb. Jowisza uważano za gwiazdę królów, a Saturna za gwiazdę Palestyny. Dlatego konstelacja taka pozwoliła babilońskim astrologom na wniosek, że w Izraelu narodził się król. Magowie przybywają do Jerozolimy z pytaniem, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Określają Jezusa taką samą formułą, jaka na końcu znajdzie się nad głową ukrzyżowanego. Znów rozbłyska tu talent literacki ewangelisty Mateusza. Mędrcy tego świata rozpoznają w Jezusie żydowskiego króla. Składają mu pokłon. Żydzi wydadzą Jezusa w ręce Rzymian właśnie dlatego, że jest ich królem. Magowie trafiają do Heroda, urzędującego króla Żydów, okrutnego tyrana, który kazał zgładzić własnych synów, bo ich podejrzewał o zdradę. Mieszkańcy Jerozolimy pokładają nadzieję w nowonarodzonym królu. Potężny władca boi się dziecka, jest przerażony. Motywy te odnajdujemy nie tylko w legendzie, lecz także chociażby u Jana Sebastiana Bacha w jego oratorium bożonarodzeniowym, w którym sopran śpiewa: jedno skinienie jego rąk obala władzę bezsilnych, wszelka siła zostaje tu wyśmiana. A legenda skupiła się przede wszystkim na postaciach magów, interpretując ich podróż do Betlejem jako symbol naszego pielgrzymowania. Podobnie jak magowie, idziemy za gwiazdą naszej tęsknoty. Gwiazdą, która wschodzi na widnokręgu naszego serca. Ona prowadzi nas często krętymi drogami, zanim dojdziemy do celu, do domu, w którym możemy zobaczyć matkę z dzieciątkiem. Do domu, w którym naprawdę możemy czuć się domownikami. W legendzie magowie stali się trzema królami, młodym, starym i ciemnoskórym. Człowiek musi ze wszystkim, czym jest, udać się w drogę, aby wstające znaleźć dzieciątko i złożyć mu pokłon. Gdy królowie składają mu pokłon, są u celu swej pielgrzymki, są naprawdę w domu, ponieważ padają na twarz przed tajemnicą. Magowie otwierają swe szkatuły, ofiarują nowonarodzonemu królowi złoto, kadzidło i mirrę. Złoto i kadzidło są nawiązaniem do darów, które wymienia prorok Izajasz. Złoto, kadzidło i mirrę w starożytnych czasach składano bóstwu słońca jako dary wotywne. W Jezusie Chrystusie zatem wzeszło prawdziwe słońce, które rozjaśnia mrok ziemskiego świata. Ojcowie Kościoła interpretowali trzy dary magów symbolicznie. Złoto odnosi się do dzieciątka jako prawdziwego króla, kadzidło do jego boskiej natury, a mirra do jego śmierci na drzewie krzyża. W innej interpretacji złoto, kadzidło i mirra są symbolem darów, które mamy ofiarować Jezusowi. Zgodnie z tym ujęciem złoto oznacza naszą miłość, kadzidło naszą tęsknotę, mirra nasz ból i nasze rany. Nie potrzeba nam wielkich darów. Wystarczy, że zaniesiemy do stajenki to, co zawsze mamy ze sobą. Naszą miłość, naszą tęsknotę i nasze rany. Ale mirra symbolizuje nie tylko ból. Jako zioło lecznicze oznacza również uleczenie naszych ran. Gdy naszą rzeczywistość niesiemy przed oblicze Dzieciątka Bożego wstające, nasze rany zostają uleczone, a nasza tęsknota osiąga swój cel. Miłość jest nie tylko naszym darem. Sami również doświadczamy miłości Bożej, która stała się ciałem w dzieciątku. Dzięki niej możemy w tym obcym świecie czuć się domownikami. Ona obdarza nas, bezdomnych, prawdziwą ojczyzną. Dwa kolejne epizody z misteriów dzieciństwa Jezusa to ucieczka świętej rodziny do Egiptu i rzeź niemowląt z rozkazu króla Heroda. Pozostajemy przy Ewangelii świętego Marka. Te dwa opisy znów wskazują, że ewangelista szuka paraleli między narodzinami Jezusa i narodzinami Mojżesza. Również Mojżesz został uratowany przed prześladowaniami, gdy faraon rozkazał zabić wszystkich hebrajskich chłopców. Ponieważ bał się spełnienia przepowiedni astrologów, że narodzi się wyzwoliciel Izraela. Tak samo jak Mojżesz, Jezus musi uciekać, żyć na obcej ziemi, dopóki Bóg nie wezwie go z powrotem. Izraelici zwykle szukali schronienia w Egipcie, który uważali też za kraj czarnoksiężników. Niektóre pisma żydowskie zarzucają Jezusowi, że w Egipcie nauczył się czarnoksięstwa. Inni autorzy dowodzą, że Jezus przyswoił sobie mądrość Egipcjan, którą połączył z żydowską tradycją. Świat, w którym narodził się Jezus, nie znał spokoju. Mord, gwałt, wygnanie, nędza, intrygi władców należały do codziennych zjawisk. Zmuszony do ucieczki z własnego kraju, Jezus wiódł żywot tego, który stał się swoistego rodzajem uchodźcą. Historię dziecięctwa zamyka informacja, że na polecenie anioła Józef powrócił, by osiąść w Nazarecie, niewielkiej miejscowości w Galilei, gdzie obok siebie żyli Żydzi i poganie. Zatem już miejsce późniejszego pobytu wskazuje, że Jezus czuł się posłany przez Boga zarówno do Żydów, jak i do pogan. Święty Mateusz nawiązuje tutaj do słów proroków: nazwany będzie Nazarejczykiem. Egzegeci nie są zgodni, czy określenie to wiąże się tylko z miejscem zamieszkania, czy też ma może głębszy sens. Zgodnie z najbardziej prawdopodobną interpretacją, Nazarejczyk łączył się z hebrajskim nezer, młody pęd, o którym Izajasz przepowiadał: i wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. Izajasz, rozdział 11. Lud Izraela przypomina ścięty pień. Nie powiodła się jego wędrówka z Bogiem. Lecz Bóg właśnie w chwili, gdy ludzie dochodzili do końca, ustanowił nowy początek. Młody pęd, który z woli Boga zakwitnął w Jezusie, odmłodził i odnowił cały ród ludzki. Dla ewangelisty określenie Nazarejczyk oznacza, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. Święty Mateusz uzasadnił nim, dlaczego wbrew żydowskim oczekiwaniom Mesjasz przybył z Nazaretu, mianem Nazarejczyk. Określano nie tylko Jezusa, lecz również chrześcijan, którzy wyznawali Jezusa jako Mesjasza. Misteria dziecięctwa Jezusa. Podsumowując, podkreślmy raz jeszcze. Obrzezanie jest znakiem włączenia Jezusa do potomstwa Abrahama i ludu przymierza. Figurą obrzezania Chrystusowego, jakim jest chrzest. Objawienie, czyli Epifania, jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela, Syna Bożego i Zbawiciela świata. Pogańscy magowie poprzez swoje jakże symboliczne poszukiwanie i odnalezienie Mesjasza wyrażają wiarę w Jezusa Chrystusa jako Króla Narodów. Misja Jezusa nie jest wyłącznie skierowana do narodu wybranego, ale poprzez ten naród do całego świata. To wydarzenie ukazuje prawdę, że wielu pogan wchodzi do rodziny patriarchów. Ofiarowanie Jezusa w świątyni pokazuje go jako pierworodnego, należącego do Pana. Wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący Izrael wychodzi na spotkanie swego Zbawcy. Ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek ukazują, że ciemności przeciwstawiają się światłu. Słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Całe życie Jezusa będzie przebiegało pod znakiem prześladowania. Jego powrót z Egiptu przypomina wydarzenie wyjścia i przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela. Misteria życia Chrystusa. Słowo misterium znaczy tyle, co tajemnica. Bardzo często mówi się w Kościele o tajemnicach wiary. Chodzi tu o prawdy, które przerastają możliwość ludzkiego rozumu i dlatego muszą być przekazane, objawione przez Boga. Również po ich objawieniu nie możemy w nie całkowicie wniknąć za pomocą rozumu. Moment, w którym zatrzymujemy się na drogach naszej wędrówki, prawdami naszej wiary, pokazuje nam pewną właściwą perspektywę. Pisma Nowego Testamentu nie podają nam zbyt wielu informacji z życia Jezusa. Zwłaszcza podają mało tych informacji, które zaspokajałyby naszą ludzką ciekawość. Prawie nic nie zostało powiedziane o Jego życiu w Nazarecie, a nawet nie ma relacji o dużej części Jego życia publicznego. To, co znajduje się w Ewangeliach, zostało napisane, jak mówi święty Jan, po to, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyśmy wierząc mieli życie w imię Jego. Ewangelia świętego Jana, rozdział 20. Ewangelie zostały napisane przez ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa. Komponując swoje dzieła, chcieli w ziemskim życiu Jezusa ukazać ślady Jego boskiego misterium. Wszystko w życiu Jezusa, od pieluszek przy Jego narodzeniu, aż po ocet podany podczas męki i płótna pozostałe w grobie po Jego zmartwychwstaniu. Wszystko to jest znakiem Jego boskiej tajemnicy. Człowieczeństwo Jezusa jest niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem Jego bóstwa, znakiem i narzędziem zbawienia. To, co było widzialne w Jego ziemskim życiu, prowadzi do niewidzialnego misterium Jego synostwa Bożego i odkupieńczego posłania. Tę myśl będziemy już, drodzy Państwo, kontynuowali w następnej naszej katechezie, kiedy w sposób szczególny będziemy chcieli rozważać misteria ukrytego życia Jezusa, skąd przejdziemy już do misteriów publicznego życia Jezusa, począwszy od chrztu Jezusa w Jordanie. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy.